Słowo Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. A Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. Żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Pańskie. Początek Ewangelii według świętego Marka jest słowem na nasze kolejne oczekiwania na adwentowej drodze. I na początku tej Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie, Mesjaszu, Hamaszijach, Mesjaszu Izraela, namaszczonym i Mesjaszu świata, jest posłaniec. Oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, cytuję ta Ewangelia zapowiedzi proroków z księgi Malachiasza i z księgi Izajasza. Posłańcy Boga to jedna z podstawowych cech objawiania się Boga i obecności Boga wśród swojego ludu. Aniołowie, posłańcy. Tymi aniołami byli najczęściej ludzie, których Bóg wybierał i posyłał, żeby wykonywali zadania ratowania ludu. Ratowania ludzi. I takim posłańcem jest Jan. Jest kapłanem, jak wiemy z innej Ewangelii, bo jest potomkiem kapłanów. Ale służy Bogu nie w świątyni, ale na pustyni. Służy Bogu jako prorok, jako posłaniec słowa. I na pustyni, a nie w świątyni jerozolimskiej, ogłasza to, co Bóg mu każe głosić i robi, co każe mu czynić. Stoi w rzece, która w tradycji wiary Izraela odgrywała ogromną rolę, bo to rzeka graniczna pomiędzy pustynią wyjścia z Egiptu i ziemią obiecaną. Mojżesz nie przekroczył tej rzeki. Z drugiego brzegu pobłogosławił Izraela i wygłosił ostatnie słowo błogosławieństw i przekleństw, gdy będą słuchać słów Boga i gdy ich nie będą słuchać. Wyprawił ich w drogę na drugi brzeg, ale sam już nie przeszedł. A Jan stoi w tej granicznej rzece całej tradycji wiary Izraela. On kapłan w niezwykłym miejscu, jak dla kapłana. Kapłani nie stali w nurtach jakichś rzek, ale w sakralnych miejscach, najświętszych miejscach sanktuariów i świątyń. Tym razem w świątyni jerozolimskiej. I w tym obrazie jest coś niezwykłego. Również ubranie Jana wskazuje na wielką tradycję proroka, bo odsyła nas Do drugiej księgi królewskiej, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie, gdzie czytamy: był to człowiek w płaszczu z sierści i pasem skórzanym przypasany dokoła bioder. Wtedy zawołał: to Eliasz z Tiszbe. Jan w tej rzece, w tym ubraniu, jest znakiem dla Izraela wówczas, że oto nadchodzi posłaniec, który przypomina Eliasza, a Eliasz miał poprzedzać Mesjasza w ówczesnej tradycji wiary i w powszechnym przekonaniu. Zaczyna się niezwykły czas zatem, gdy Bóg posyłał swoich posłańców, proroków. Zaczynał się zawsze niezwykły czas niezwykłej obecności Boga. I to właśnie przekazuje na początku Ewangelia według świętego Marka. Jan, który stoi w wodach i przyciąga do siebie ludzi z całej Judei, jak słyszymy, i mieszkańców Jerozolimy. Gdyby stał jako kapłan godny w świątyni jerozolimskiej, byłoby zrozumiałe, że dumni mieszkańcy Jerozolimy uznają jego autorytet, jego rolę i idą do niego, wiedząc, że reprezentuje Boga. Ale ktoś, kapłan, kto wygląda tak jak Jan, wygląda jak prorok w pustynnym miejscu, w nurtach rzeki granicznej, jest niezwykłym znakiem, ale przyciąga. Wydawałoby się, że jego wygląd dla postronnych jest dziwactwem. Dlaczego on żywi się nagle, jak mówi Ewangelia, dzikim miodem, czyli pokarmem, który wskazuje na nomadyczny tryb życia, na wędrowanie, na pustynny okres w życiu Izraela, kiedy nie mieli domu. I szarańczą, bo to pokarm, który się zbiera po drodze, którego się nie hoduje. Wszystkie te znaki wskazują na nowy czas, jakby to było powrotem do przeszłości. Bo przecież Izrael jest w czasach Jezusa dobrze zakorzeniony w ziemi obiecanej, chociaż pod okupacją. Ale jest wspaniała świątynia. Kapłani tam mają swoje miejsce. Dlaczego wychodzą i stają w takim odzieniu i w tak niezwykłym miejscu? I Jan przyciąga właśnie tam, a nie kapłani stojący w Jerozolimie, w świątyni. To kontrast. To Bóg przyciąga do sobie posłańca. I tak było zawsze. To nie posłaniec jest ważny. I Jan daje temu świadectwo, kiedy mówi: idzie za mną mocniejszy niż ja, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać żamek u jego sandałów. Kiedy wierzący Izraelita słyszy słowo mocniejszy ktoś od proroka, to może być tylko Bóg. Bo od proroka nikt nie był mocniejszy. Ani król, ani urzędnicy, ani posiadacze, ani gwałciciele społeczni. Prorok był zawsze mocniejszy, bo miał moc Boga i wypowiadał słowa Boga i był jego pełnomocnikiem. Skoro zatem Jan mówi: idzie za mną mocniejszy, wskazuje w języku wiary Izraela na samego Boga, że ten, kogo on ogłasza, przed kim idzie, żeby mu utorować drogę, przygotować ludzi na jego przyjście, ten, który idzie za nim, to sam Bóg. To język, który oni rozumieli, ponieważ o mocy słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, z czasów niewoli Babilonu. Było zapowiedziane, że oto mocny pasterz mocnym ramieniem wyprowadzi niewolników z Babilonu do ziemi obiecanej jak kiedyś w podobnych słowach mówiono o mocnym ramieniu, którym Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu. Powtarza się historia, ale już nie tak samo. Ale wielkie dzieła Boga Egiptu powtórzyły się w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa i powtarzają się w czasach Jezusa. To ten sam Bóg, ta sama moc. I mocny Bóg jest obecny i dziś w świecie. Mimo pozorów słabości, mimo dziwaczności Jego posłańców w oczach świata, którzy są nieraz politowania godni, bo wierzą w moc słowa, a nie w moc pięści. Bo wierzą w moc słowa, a nie w kapitały. Bo wierzą w moc słowa, a nie w uzbrojone armie. Wierzą w moc słowa, a nie w posiadanie środków przekazu. Wierzą w to, że są posłani. I to oni przyciągają. A spustoszeją miejsca, które są wypełnione ludźmi. Tak jak spłynęli ludzie z Jerozolimy i z całej Judei nad Jordan do Jana. To się będzie powtarzać i Bóg nie przestanie. I nikt nie jest w stanie Boga wyrzucić z historii, z żadnego jej miejsca i z żadnego jej czasu. To znak tej Ewangelii. Dzisiaj. Możemy zapytać siebie, tak jak wówczas, czy wierzymy w coś takiego? Czy wierzymy w moc Boga, która objawia się tak w pożałowaniach godnych znakach często, jak w osobach posłańców, którzy są nieuzbrojeni w siłę tego świata, żeby się przebić, a jednak stoją i się nie ruszą z miejsca, które Bóg im wskaże, żeby stamtąd głosili. Jeżeli Bóg będzie wypędzany z wielu miejsc, On ustawi się w takim, w którym będzie Jego słowo docierać do innych. Tak będzie zawsze. I nie da się obstawić wszystkich miejsc, ani Judei, ani Jerozolimy, w których nagle nie stanie jakiś posłaniec, naprawdę posłany przez Boga, dostanie moc i ściągnie do siebie ludzi. Tych, którzy będą chcieli uratować swoje życie. Bo właśnie oni, stając w rzekach Jordanu, co robią? Opowiadają o swojej winie. Opowiedzieć komuś o swoim grzechu. Trzeba mieć duże zaufanie. Bo jak się człowiek tak odsłania, może być uderzony w najbardziej czułe miejsca. Dlaczego Jan wzbudzał takie zaufanie, że ciągnęła do niego dumna Jerozolima i stawali tam w tej rzece razem i bogaci, i biedni, i mądrzy, i głupi, i wykształceni, i nie, i wyznawali swoje winy, i dawali się Janowi polewać zwykłą wodą zwykłej rzeki. Jak to się dzieje, że wyznając grzechy przed kimś, wyznaje się je Bogu, że dając się polać zwyczajną wodą z ręki posłańca Boga, jest się polewanym nie po ciele, ale po duszy. To Bóg obmywa i to Bóg słyszy. To jest tajemnica. Ale ta tajemnica była przez Boga ogłaszana i używana od samego początku. To dlatego w historii wiary Izraela posłańcy spełniali misję ratowania świata. To Bóg tak ratuje świat. I nie da się nigdy powiedzieć, kogo zrobi tym posłańcem. Nie da się skontrolować wszystkich przydatnych do tej misji, bo nagle Bóg wybiera nieprzydatnych. Jeśli by ktoś chciał wyłączyć tych, którzy się nadają, nie da rady skontrolować wszystkich, bo to Bóg Raz robił takim posłańcem rolnika, innym razem syna kapłana, innym razem arystokratę, innym razem nacinacza sykomor i wielu, wielu innych. Takim człowiekiem był Jan dzisiejszej Ewangelii. Słuchał grzesznej historii ludzi mocą daną mu przez Boga i zamieniał ją w historię świętą mocą Boga. To znaczy, ludzie wyznawali mu, że prowadzili swoją historię wbrew Bogu, a odchodzili i prowadzili swoją historię z Nim. To znaczy nawrócić się, chodzić po własnych drogach, nie wbrew Bogu, ale z Nim. Dlatego właśnie przyszli do Jana, bo już mieli dosyć. I nie wstydzili się. Nawet dum rządzący Jerozolimę i dumni przywódcy ludu, ci, którzy mieli odwagę stanąć w tej rzece i dać się polać wodą temu dziwnemu posłańcu, wychodzili z tej rzeki i zaczynali nowe życie, jak kiedyś Izrael przeszedł przez tę rzekę i z niewolnika stał się wolnym. Z pustyni mieszkańcem ziemi obiecanej. Kolejny jeszcze motyw, który w tych posłaniach jest ważny. Jan nie przywiązuje tych ludzi do siebie, nie ulega tej pokusie, bo wie, że ludzie przychodzą mu mówić swoje grzechy, ale to nie on jest tym, który ma słuchać. Tylko on słuchając reprezentuje Boga. Oni Bogu to mówią. A przyszli do Niego tylko dlatego, że rozpoznali, że jest naprawdę posłanym przez Boga i spełnia Jego zadania. I dlatego Jan wskazuje zawsze dalej na samego Boga. Za mną idzie mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem godzien. Nie wiąże ludzi ze sobą, chociaż wielu niewątpliwie chciałoby się związać z Nim, bo znaleźć kogoś bezpiecznego do słuchania grzechów jest bardzo trudno, a są bardzo potrzebni na życie. Ale Jan ich nie zatrzyma dla siebie. Tak jak nie zatrzyma swoich uczniów dla siebie, tylko pokaże im w innej scenie na Jezusa i powie: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I Jego uczniowie pójdą za Jezusem, a On nie będzie zazdrosny. Bo jak może być zazdrosny o Boga? Wielu jest takich, którzy troszczą się o ciała innych. To dobrze, ale to za mało. Bo często łatwiej jest nam przychodzi troszczyć się o ciało innych ludzi, bo można to robić niekoniecznie angażując samych siebie. Do tego, żeby się troszczyć o całych ludzi, nie wystarcza użyć tylko własnych rąk, własnych nóg, własnych zasobów, ale do tego trzeba użyć całych siebie, całej własnej duszy i tak być posłańcem Boga, jeśli On tak chce.